Ksiądz jako człowiek bywały, obracający się niegdyś w arystokratycznych salonach, miał obejście dystyngowane, a przy tym pełne jakiejś majestatycznej melancholii. Edmund zaś, natura z gruntu chłonna, potrafił przejąć odeń ową wyszukaną elegancję manier, której mu brakło, te wykwintne formy towarzyskie, jakich nabieramy w obcowaniu już to z osobami wysoko urodzonymi, już to odznaczającymi się nieprzeciętnym umysłem. Mniej więcej w półtora roku podkop poszerzony pod galerią był gotów. Odgłos kroków strażnika dobiegał wyraźnie, a dwaj kopacze, którzy chcąc zapewnić sobie większe szanse powodzenia w projektowanej ucieczce, czekali na noc ciemną i bezksiężycową. Obawiali się teraz jednego, że ziemia obsunie się sama za wcześnie pod stopami żołnierza. Zapobiegli katastrofie, osadzając pod płytą niewielką belkę, którą znaleźli przy fundamentach, gdzie służyła za podporę. Edmund umocowywał właśnie tę belkę, kiedy Faria, co został w celi naszego młodzieńca, aby zaostrzyć kołek, na którym miała zawisnąć drabinka, zaczął go rozpaczliwie przyzywać. Wróciwszy z największym pośpiechem, zobaczył, że ksiądz stoi pośrodku celi blady, spotniały z zaciśniętymi kurczowo palcami. — Aha, mój Boże! — wykrzyknął Dantes. — Cóż się księdzu stało? — Prędzej, prędzej! — odparł Faria. — Słuchaj! Edmund, spojrzawszy na pobladłą twarz księdza, oczy w sinej obwódce, zbielałe wargi, zjeżone włosy, tak się przeraził, iż puścił dłut na ziemię. — Ale co się stało? — zawołał. — Jestem zgubiony — powiedział Faria. — Posłuchaj, pewna straszliwa, być może śmiertelna choroba chwyta mnie w szpony. Czuję, że atak się zbliża, miałem już podobny na rok przed uwięzieniem. Istnieje jeden tylko lek, który może mnie uratować, powiem ci jaki. Pobiegnij do mojej celi i podnieś nogę od łóżka. Ta noga jest wydrążona i znajdziesz tam kryształową buteleczkę, napełnioną do połowy czerwonym płynem. Przynieś ją, albo nie. Pomóż mi wrócić do mojej celi, może mi jeszcze sił wystarczy. Kto wie, co się stanie i jak długo będzie trwał atak. Młodzieniec nie stracił głowy. Chociaż dotknęło go poważne nieszczęście, zszedł do podkopu, wlokąc za sobą biednego towarzysza i wiodąc go z nieopisanym trudem przez tunel, dotarł do przeciwległego krańca korytarza. Wciągnął go do celi i ułożył na posłaniu. — Dziękuję — rzekł ksiądz, a dygotał na całym ciele, jakby go wyjęto z lodowatej wody. — A tak się zbliża. Zapadnę w katalepsję, może nawet nie drgnę ani nie jęknę. Ale możliwe też, że piana pocieknie mi z ust, że będę się prężył i krzyczał. Postaraj się, żeby moich krzyków nie usłyszano, to bardzo ważne, bo mogliby mnie przenieść do innej celi i rozłączyliby nas na zawsze. Kiedy znieruchomieję, będę zimny i jakby martwy. Wtedy, pamiętaj, dopiero wtedy rozewrzyj mi szczęki nożem i wlej do ust 10 kropel tego płynu. To może odzyskam przytomność. Może? Powtórzył z rozpaczą Edmund. — Ratunku, ratunku! — krzyknął ksiądz. — Umie, umie! Atak był tak nagły, tak gwałtowny, że nieszczęśliwy więzień nie dokończył nawet rozpoczętego zdania.
Ponury cień zasnuł mu czoło tak szybko, jak nadchodzi morska nawałnica.
Źrenice rozszerzyły się nagle, usta wykrzywił grymas, na policzki wystąpił silny rumieniec. Zaczął się rzucać. Piana wystąpiła na usta i okropny ryk wyrywał mu się z gardła. Ale Dantes, uprzedzony zawczasu, stłumił ów krzyk, narzuciwszy księdzu derkę na twarz. Trwało to ze 2 godziny. Po czym bezwładny, jak kłoda, zimniejszy i bielszy od marmuru, zwiotczały, jak zdeptana trzcina, osunął się na posłanie. Wyprężył się jeszcze raz w ostatnich drgawkach konwulsyjnych i zsiniał. Edmund odczekał, aż ta pozorna śmierć ogarnie całkowicie zlodowaciałe ciało i dotrze do serca. Wtedy wziął nóż, wsunął ostrze księdzu między zęby, rozwarł mu z nieopisanym trudem zaciśnięte szczęki, wlał do ust 10 kropli likworu, odliczając jedną po drugiej i czekał. Minęła godzina, a starzec nawet się nie poruszył. Dantes zląkł się, że zbyt długo zwlekał i patrzył na księdza, zanurzywszy dłonie we włosy. Wreszcie leciutki rumieniec ubarwił policzki starca. Oczy bez ustanku otwarte i jakby martwe nabrały wyrazu. Ciche westchnienie wydarło mu się z ust i drgnął niespodzianie. Ocalony! Wykrzyknął Edmund. Chory nie mógł jeszcze mówić, lecz wyraźnie zaniepokojony wyciągnął rękę w kierunku drzwi. Dantes zaczął nasłuchiwać. Dobiegł go odgłos kroków. Zbliżała się siódma, a Edmund nie miał kiedy odmierzyć czasu. Młodzieniec skoczył ku jamie. Zniknął w niej, zasunął płytę ponad głową i wrócił do celi. W chwilę później otworzyły się drzwi. Dozorca zastał Edmunda siedzącego jak zwykle na łóżku. Ledwie stróż obrócił się plecami, zaledwie ucichły na korytarzu jego kroki, kiedy Dantes, pożerany niepokojem, pospieszył, nie myśląc nawet o jedzeniu, tam skąd przyszedł. Uniósł płytę, wszedł do celi księdza. Faria odzyskał przytomność, ale nieruchomy i bezsilny leżał na łóżku. — Nie przypuszczałem — powiedział do Edmunda — że cię jeszcze zobaczę. — Dlaczego? Czyżby ksiądz naprawdę spodziewał się śmierci? Ach, nie, ale wszystko jest przygotowane do ucieczki, myślałem więc, że umkniesz. Rumieniec oburzenia wykwitł na twarzy Edmunda. Bez księdza? Zawołał. Czy ksiądz naprawdę mniemał, że byłbym do tego zdolny? Widzę teraz, że się omyliłem, odpowiedział chory. Ach, jestem taki słaby, złamany, zdruzgotany. Odwagi, siły księdzu wrócą niebawem, pocieszał Edmund, siadając na łóżku Farii i biorąc go za rękę. Ksiądz potrząsnął głową. Ostatnim razem, rzekł. Atak trwał pół godziny, a gdy się skończył, uczułem głód i podniosłem się sam. Teraz nie mogę poruszyć ani prawą nogą, ani prawą ręką. Czuję ucisk w głowie, co wskazuje na wylew krwi do mózgu. Za trzecim razem zostanę całkowicie sparaliżowany albo umrę. Nie, nie, niech się ksiądz uspokoi, ksiądz nie umrze. Jeśli trzeci atak rzeczywiście nastąpi, ksiądz będzie wtedy wolny. Uratujemy księdza tak jak i tym razem, a nawet ratunek będzie pewniejszy, bo wszelkie środki pomocy będą nam dostępne. Przyjacielu, odparł starzec, nie łudź się, ten atak skazał mnie na wieczyste więzienie, gdyż chcąc uciec... Trzeba mieć władzę w nogach. No więc poczekamy tydzień, miesiąc, a nawet jeśli będzie trzeba i dwa. Tymczasem siły księdzu wrócą. Wszystko jest przygotowane do ucieczki, a porę i czas możemy obrać, jak nam się spodoba. Kiedy ksiądz będzie miał tyle siły, by móc pływać, wykonamy nasz plan.
Już nigdy nie będę mógł pływać, zaoponował Faria. Gdyż rękę mam sparaliżowaną i to nie na kilka dni, ale na zawsze. Podnieś ją sam, a zobaczysz, jaka ciężka.
Młodzieniec dźwignął ramię księdza, które opadło bezwładnie. Westchnął.
To cię przekonało, prawda?
Rzekł ksiądz.
Wiem, co mówię, wierz mi, od pierwszego napadu tej choroby nieustannie o niej myślę. Spodziewałem się jej, bo jest u nas chorobą dziedziczną. Mój ojciec umarł podczas trzeciego ataku, a dziadek również. Lekarz! Nikt inny, tylko słynny Cabanis, który przygotował mi tę miksturę, przepowiedział mi taki sam los.
Lekarz się pomylił, wykrzyknął Dantes. A zresztą paraliż księdza nie będzie mi wcale przeszkadzał. Wezmę księdza na plecy i popłynę.
Cóż za dzieci nada,
burknął ksiądz.
Jesteś marynarzem i wyśmienitym pływakiem. Orientujesz się więc doskonale, że z podobnym ciężarem nikt nie przepłynie i 50 sążni. Przestań, że wreszcie... Łudzić się daremnie, bo tymi urojeniami nie zdołasz omamić nawet siebie, choć jesteś najlepszym z ludzi. Zostanę tutaj tak długo, aż wybije dla mnie godzina wyzwolenia, a będzie nim już tylko śmierć. Ty zaś zmykaj, uciekaj. Jesteś młody, zręczny i silny. Nie troszcz się więcej o mnie. Zwracam ci słowo.
Kiedy tak, to i ja zostanę, odpowiedział Edmund. Po czym wstał i wznosząc uroczyście ponad starcem dłoń, rzekł – Przysięgam na rany Chrystusa, że księdza nie opuszczasz do śmierci. Faria spojrzał bacznie na tego młodzieńca, jakże szlachetnego, prawego, wzniosłego i wyczytał w tych rysach ożywionych najszczerszym przywiązaniem prawdziwą przyjaźń i niezłomną wierność danemu słowu.
– Dobrze, przyjmuję – odpowiedział. – I serdeczne dzięki. po czym wyciągając do niego rękę. — Twoje bezinteresowne poświęcenie zostanie być może nagrodzone — rzekł. — Ale skoro ja nie mogę uciec, a ty nie chcesz, najważniejszą jest rzeczą, byśmy zasypali podkop pod galerią. Któryś z żołnierzy kręcących się tamtędy może usłyszeć, że kroki jego dudnią w tym miejscu, jak po sklepieniu piwnicy, doniesie o tym inspektorowi, robota nasza zostanie wykryta, no i rozdzielą nas na zawsze. Musisz sam to zrobić, bo ja niestety nie mogę ci pomóc. Jeśli będzie trzeba, pracuj przez całą noc i przyjdź do mnie jutro rano, dopiero po obchodzie dozorcy. Mam ci coś ważnego do powiedzenia.
Dantes uścisnął dłoń księdzu, który uśmiechnął się pocieszająco i wyszedł posłuszny, pamiętając o respekcie, jakim obiecał darzyć sędziwego przyjaciela.